Kiedy pojawiło się, jakie znaczenie ma RH+ i RH-?
To w 40-tych latach odkrył znowuż Landsteiner, który wtedy był w Nowym Jorku. Niestety został zmuszony do opuszczenia Wiednia jako Żyd. Oni odkryli różne grupy krwi, w tym również tak zwany czynnik RH. Nazwa pochodzi stąd, że osocze aglutynowało krwinki rezusa. Potem się okazało, że to w ogóle była pomyłka, bo to, co oni odkryli, Landsteiner i Wiener, to było jeszcze inny antygen grupowy, ale nazwa RH została i do dziś jest używana w takim potocznym języku, bo w transfuzjologii używa się litery D. Czynnik RH jest o tyle znamienny, że może spowodować konflikt serologiczny w obrębie układu matka-dziecko. To znaczy, jeżeli matka jest RH ujemna, a ojciec jest RH dodatni, płód może być RH dodatni i przeważnie przy pierwszej ciąży, na ogół mogą być wyjątki, nie ma z tym problemu. Ale przy porodzie matka immunizuje się tymi czynnikami RH+, i już przy następnej ciąży może dojść do konfliktu serologicznego. Przeważnie przeciwciała matki niszczą przeciwciała płodu. Na ogół takie dzieci rodzą się z tak zwaną żółtaczką, to znaczy z bardzo dużą ilością bilirubiny. To może uszkodzić mózg. Znane są przypadki takiego opóźnienia umysłowego spowodowanego taką jednostką chorobową. Długi czas był to bardzo duży problem w medycynie, zwłaszcza w położnictwie, aż do lat 60., dokładnie 1966 roku, kiedy to amerykańscy, brytyjscy oczeni wykazali, że wystarczy kobiecie w połogu podać przeciwciała anty-RH, czyli takie białka, które rozpoznają te obce dla niej elementy płodu, żeby odpowiedź kobiety przeciw tym czynnikom RH została zablokowana. I to do dziś się stosuje z dużym skutkiem. Dawniej, z tego co ja pamiętam, 1 do 2 dzieci na 1000 urodzeń miało konflikt serologiczny. Dzisiaj już praktycznie konflikt serologiczny na tle układu spowodowanego niezgodnością w układzie RH się nie zdarza, właśnie dzięki temu, że mamy sposób zapobiegania temu, żeby kobieta nie wytwarzała przeciwciał anty-RH.
Panie profesorze, taki zwykły zjadacz chleba jak ja o grupie krwi przypomina sobie w momencie, kiedy dochodzi do dramatycznych sytuacji, kiedy potrzebna jest ta krew nam czy naszym bliskim. Ale co powinniśmy wiedzieć o grupie krwi?
To znaczy, czy powinniśmy znać swoją grupę? No na pewno.
Na pewno.
Na pewno. Dawniej wpisywało się do dowodu osobistego.
Ale teraz są takie w kształcie kart do bankomatu.
Ale i tak zgodnie z ścisłymi przepisami w transfuzjologii zawsze grupę krwi przed każdym przetoczeniem trzeba zbadać, bo to różnie bywa. Są nieliczne wprawdzie, ale jednak przypadki, że grupa krwi ulegnie zmianie. Zawsze robić tak zwaną próbę krzyżową, zawsze grupa krwi musi być oznaczona, ale oczywiście zawsze lepiej swoją grupę krwi zbadać, zwłaszcza jeśli to jest tak zwana rzadka grupa krwi. Rzadka to jest przede wszystkim RH-, ABRH-, to jest najrzadszy układ grupowy w Polsce.
Pan profesor prowadzi badania dotyczące grup krwi?
Tak.
Przekładając to na język popularno-naukowy, może pan nam wyjaśnić, czym się pan zajmuje?
Ja zajmuję się takim układem grupowym P1PK. To jest jeden z 37 układów grupowych, czyli 37 sposobów, na które my się możemy różnić, jeśli chodzi o nasze antygeny powierzchniowe. A układ grupowy P1PK polega na tym, że jest taki cukrowy element naszych erytrocytów o nazwie P1 i teraz każdy z nas jest albo, jeżeli mamy go, to jest to grupa P1, jeżeli go nie mamy, to jest to grupa P2. Czyli każdy człowiek albo jest P1, albo P2. Jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, którą myśmy odkryli w całości w Instytucie Immunologii, to jest antygen NOR. Polega na tym, że na powierzchni erytrocytów pojawiły się zupełnie nieznane do tej pory element cukrowy. Takie połączenie w ogóle nie było znane u ssaków, u żaby było. I takie coś znalezione w jednej rodzinie w Stanach Zjednoczonych i drugą rodzinę myśmy znaleźli tutaj w Polsce. Bardzo duża rodzina, a jeszcze sprawa jest o tyle znacząca, że ten NOR jest dosyć rzadki, ale wszyscy mamy przeciwciała antynor. Prawdopodobnie to, co zjadamy, powoduje powstanie tych właśnie rzadkich przeciwciał. Tak samo jak, to jest trochę przez analogię do przeciwciał anty-AB. Skąd są przeciwciała anty-AB? No, z naszego układu pokarmowego. Czy to, co zjadamy, czy bakterie, które nam bytują w jelicie grubym, powodują, że immunizujemy się przeciw temu, czego nie mamy. W związku z tym te osoby, które są NOR pozytywne, nie mogą być dawcami w ogóle, ponieważ ich krwinki będą aglutynowane przez praktycznie wszystkie ludzkie osocza.
Jakie zagrożenia występują przy transfuzji?
Transfuzja krwi jest najczęstszą procedurą medyczną wykonywaną w ogóle. Wszystkie inne procedury, typu migdałki czy tam drobne operacje, to jest mniej niż transfuzja. Transfuzja krwi to poważny problem, bo przy takiej liczbie przetoczeń zawsze się może zdarzyć, że coś pójdzie nie tak. Już nawet nie mówię, że się ktoś pomyli i przetoczy nie tę krew, co trzeba. Może być, na razie nawet nie mówię o patogenach, które są, zaraz przejdę do tego, ale sama reakcja poprzetoczeniowa może być różnego rodzaju.
Bo to jest transplantacja przecież.
To jest de facto transplantacja, a co jest w tych krwinkach, to my nigdy do końca nie wiemy. Także może być tak zwana opóźniona reakcja poprzetoczeniowa, związana z różnymi przyczynami, na przykład przeciwciałami albo antygenami, które są praktycznie niewidoczne w czasie tak zwanej próby krzyżowej, ale które jednak się ujawnią. Może być uszkodzenie płuc spowodowane transfuzją. To jest bardzo duży problem. Do dziś w zasadzie nie wiadomo, dlaczego u pewnej liczby pacjentów, bardzo małej, w wyniku przetoczenia następuje uszkodzenie płuc, często kończące się śmiercią. Nie bardzo wiadomo, skąd to się bierze. Jest zasada przyjęta, że jeżeli czyjaś krew spowodowała to uszkodzenie płuc u kogoś, to taki ktoś już niestety jako dawca służyć nie może. Ale to są sprawy związane z samą transfuzją krwi. A druga sprawa to są patogeny, które tam zawsze mogą być. Obecnie w Polsce istnieje dość ostry reżim sprawdzania wszelkich możliwych patogenów. Te patogeny nie są obecne.
Ale jest takie okno, którym wykryć nie sposób.
To pani mówi o pojawieniu się przeciwciał, na przykład przeciwciała anty-HIV, pojawiają się dopewno po pewnym czasie od zakażenia, czyli wirus jest, a przeciwciał jeszcze nie ma. To jest tak zwane okno, racja, ale w...
A przy wirusowym na przykład zapaleniu wątroby?
To prawda, ale w Polsce krew jest badana w dwojaki sposób. Za pomocą przeciwciał i za pomocą metod biologii molekularnej, które są w stanie wykryć jednego wirusa w całym naszym układzie odpornościowym. Więc myślę, że jeśli chodzi o wirusy, to jesteśmy tutaj w miarę zabezpieczeni, z jedną uwagą. Jesteśmy zabezpieczeni przeciw wirusom, które znamy, a pojawiają się ciągle nowe. To jest Zika, to jest najlepszy przykład, co się pojawiło praktycznie w zeszłym roku i dzisiaj stanowi poważny problem. Zanim ten Zika się pojawił, zanim zaczął być badany przez stację krwiodawstwa, to był jakiś czas, kiedy nikt nawet nie wiedział, że jakaś Zika istnieje, prawda? Zika, przypomnę, to jest ten wirus, który powoduje małogłowie u kobiet w ciąży, przenoszony przez komary. Mhm. Oczywiście przez krew też się może przenosić. Nie wiemy, czy dzisiaj we krwi nie ma czegoś, co jutro się pojawi i nam zagrozi.